jakbyście nie pamiętali, ja wiem, mogliście przeoczyć, może to przypomnę, jutro jest 24 grudnia i tak się składa, że w tym polskim sposobie myślenia o świętach Bożego Narodzenia 24 grudnia jest największym świętem, mimo że oficjalnie jest to jeszcze dzień roboczy. Dzień roboczy bardzo różnie przebiega. Ja wiem, że wielu z nas pójdzie do pracy z bardzo dużą nadzieją, że ten dzień roboczy się bardzo szybko skończy. No, niestety niektórzy nie mają tak, są gdzieś pracują, gdzie muszą na przykład zostać do samego wieczora. To bardzo nam przykro z waszego powodu, bo większość ludzi ten dzień przynajmniej w większości spędzi w takiej bardzo rodzinnej atmosferze. I niedawno poproszono mnie w jednym miejscu, żebym coś powiedział o świętach Bożego Narodzenia i ja stwierdziłem, że święta Bożego Narodzenia w polskim wydaniu są bardzo poskładane. To nie jest tylko wspominanie przyjścia Pana Jezusa Chrystusa, bo wtedy mówilibyśmy przede wszystkim o tym, że Pan Bóg jest tym, który daje ten niesamowity i największy dar, ale w tym wydaniu polskim to przypomina mi też, że jak gdyby to było Boże Narodzenie i Jom Kippur w jednym. A Jom Kippur w hebrajskim rozumieniu to jest dzień pojednania. I bardzo często, bardzo wielu ludzi tak czuje, że przy świętach to trzeba się pojednać w naszym polskim wydaniu. Przynajmniej w rodzinach tak jest, że tam wszystko ludzie starają się jakoś wyprowadzić na prostą. Ja dzisiaj też pozwolę sobie mieć trochę słowo już o świętach, a jeszcze może nie całkiem, ale żebyśmy mogli to zrobić, to chciałbym odczytać właściwie jeden wiersz i odnieść się do tekstu, który jest związany z narodzeniem Pana Jezusa. I tak, ten jeden wiersz czytamy w pierwszym liście do Koryntian. Pierwszy list do Koryntian i pierwszy rozdział. I tam jest 26 wiersz. Chciałbym zwrócić uwagę na jeden, właściwie dwa słowa w tym naszym tłumaczeniu. Brzmi to tak. Przyjrzyjcie się bracia i siostry oczywiście, bracia i siostry, kto jest wśród was powołanych. Po ludzku rzecz biorąc, niewielu tam mądrych, niewielu wpływowych, garstka szlachetnie urodzonych. Tak, tutaj tłumacz zdecydował, że nie będzie monotonny, ale gdyby trzymał się dokładnie, literalnie tekstu, to również musiałby napisać niewielu szlachetnie urodzonych. Przy czym to szlachetnie urodzonych, tu są dwa słowa, a w Grece to jest jedno słowo i za chwilę tym się zajmiemy. Ale zanim będziemy jeszcze ten tekst dalej o tym tekście sobie mówić i w ogóle o sprawie narodzenia Pańskiego, to ja bym bardzo prosił nas wszystkich o to, abyśmy się pomodlili o to, żeby Pan Bóg naprawdę dotykał nas swoim słowem. Tak? Panie Boże, Ojcze Niebieski, przychodzimy do Ciebie teraz w tej chwili i wyznajemy, że tak naprawdę to sami z siebie niewiele możemy. I teraz w tej chwili nawet, jak mamy rozważać Twoje słowo, bardzo potrzebujemy Ciebie. Bardzo potrzebujemy Twojego działania. Bardzo potrzebujemy tego, aby Twój Duch Święty przyszedł i dokonał tego nadzwyczajnego objawienia, bez którego jesteśmy tak słabi i tak beznadziejnej sytuacji. Panie, prosimy Ciebie o to, abyś Ty dzisiaj działał, Panie, i do nas mówił, mówi do głębi naszego serca. W imieniu Pana Jezusa o to prosimy. Amen. I chciałbym też, abyśmy zajrzeli i tak nie czytali całości tekstu, ale tak rzucili okiem na tekst, który jest w pierwszym rozdziale Ewangelii Mateusza i wiersze od 1 do 18. Gdybyśmy go czytali, to byśmy stwierdzili, że on jest, że to jest chyba jeden z najbardziej monotonnych tekstów, jaki można by było przeczytać. Bo jest tam dokładnie, najpierw jest rodowód Jezusa Chrystusa, syna Dawida, syna Abrahama i później Abraham był ojcem Izaaka. Izaak był ojcem Jakuba. I Jakub ojcem Judy i jego braci i tak dalej, i tak dalej. Więc gdybyśmy czytali, to mielibyśmy mnóstwo ojców, kto był ojcem kogo i tak dalej. Osiemnasty wiersz stwierdza, narodziny Jezusa Chrystusa zostały poprzedzone następującymi wydarzeniami. Gdybyśmy jednak jeszcze inaczej zrobili, gdybyśmy nie czytali tego tekstu tak, jak on jest zapisany tutaj w języku polskim, tylko gdybyśmy musieli czytać go w oryginale greckim, to by się okazało, że najczęściej powtarzającym słowem jest to samo słowo, które tam gdzieś tam pobrzmiewało w tym pierwszym liście do Koryntian w 26 wierszu, w pierwszym rozdziale 26 wierszu. I tam było to słowo szlachetnie urodzonych, że Paweł stwierdzał, Paweł mówił Koryntianom, tak przypominając sobie, mogę to sobie wyobrazić, że Paweł pisze list i przypomina sobie tych wszystkich Koryntian w tej wspólnocie, którą on założył zresztą i tak może sobie wyobraża, jak oni na jakimś spotkaniu siedzieli, może stali, bo nie było miejsca i Paweł tak patrzył na nich i tak patrząc w tej grupie ludzi mówi, że nawet tam nie znalazł zbyt wielu, a raczej tam było bardzo niewielu szlachetnie urodzonych. I to słowo szlachetnie urodzonych to jest jedno słowo. To jest słowo eugenes. Co dokładnie by znaczyło po grecku dobrze urodzonych. Dobrze urodzonych. I za wyjątkiem tego przedrostka eu, genes, bardzo często powtarza się w tym rodowodzie Jezusa. Ten narodził tego, ten narodził tego, ten narodził tego, ten narodził tego, ten narodził tego. I Paweł zwraca Koryntianom, tej wspólnocie, uwagę, że no, nie mają takich wielu ludzi, albo właściwie mają bardzo niewielu ludzi, którzy mogliby sobie powiedzieć, że no, jakoś to ich narodzenie jest do czegoś ich, daje im jakieś prawa. I gdy śledzimy rodowód Jezusa i gdy śledzimy całą historię narodzenia Jezusa, to też możemy dojść do pewnego wniosku. Ale pozwólcie, że wrócę jeszcze na moment do tego słowa eugenes. Od tego słowa pochodzi nazwa nauki, która się zrodziła o katastrofalnej, bardzo tragicznej nauki, która zrodziła się na przełomie XIX i XX wieku i ta nauka była nazywana eugeniką. I być może, że gdy niektórzy z was usłyszeli ten dźwięk, to już natychmiast pojawiły się w waszych głowach skojarzenia. I to była taka nauka, która stwierdzała, że można by było działać w kierunku tego, żeby poprawić ludzi. poprawić tych, ja szczególnie tą nauką jakoś byli zainteresowani ludzie, którzy chcieli, żeby ich narody były szczególnie jakoś wyróżniające się wśród innych narodów. I stąd na przykład bardzo mocne zainteresowanie tą nauką nazistów w Niemczech. Z najwyższymi dostojnikami tego państwa. I stąd też całe programy, które oni wdrożyli. I przy czym programy te były okrutne, dlatego że one polegały nie na tym, żeby cokolwiek zrobić pozytywnego, ale one polegały na eliminacji tych, których w eugenice uważało się za negatywnych. Więc niedopuszczenie do tego, żeby potomstwo miały jednostki, które dla tych ludzi, dla przedstawicieli tej nauki nie mieli większej wartości. Eugenika między innymi spowodowała, że pierwszymi ludźmi, którzy poszli do komór gazowych, byli ludzie chorzy psychicznie. Zauważcie, jaka makabra, jakie makabryczne. I my wiemy, co w końcu spowodowało, gdzie to doszło, do jakiego rozmiaru doszło. To myślenie, że można sterować tym, jacy ludzie będą się rodzić, jacy ludzie będą zamieszkiwać dany teren, dane państwo. Skończyło się to jedną z największych tragedii w dziejach ludzkości i gdy niektórzy ludzie trafiają do Oświęcimia dzisiaj i pokazuje im się, co było w Oświęcimiu, oni nie mogą wierzyć. Nie mogą wierzyć, że coś takiego mogło mieć miejsce. Pamiętam takiego brata, bardzo dobrego mówcę, Rawi Zakaraja. Bardzo dobry apologeta chrześcijański. On jeździ po całym świecie i na uczelniach przeważnie różnych ma wykłady na temat apologetyki, to znaczy na temat tego, jak w logiczny sposób bronić prawd chrześcijaństwa. I wiele lat temu, chyba tak pod koniec lat 80. to było, on przyjechał do Polski. I między innymi też osoba, która organizowała jego przyjazd, zabrała go, żeby zwiedził muzeum znajdujące się w Oświęcimiu, Muzeum Auschwitz-Birkenau. I niedawno słyszałem, jak wspomina tą wizytę. To już jest 30 lat od tego minęło, a on mówił, że to dalej na nim wywarło takie niezatarte wrażenie, piętno, bo to okrucieństwo, jakie wiązało się po części z eugeniką, nie było, jest czymś niesamowitym. Ale słuchajcie, rodowód Jezusa i urodzenie Jezusa, narodziny Jezusa mówią o starcie w bardzo nieciekawym miejscu. I cała historia nawet tego, co się wiąże z narodzeniem Jezusa, więc później tej wizyty tych mędrców ze wschodu. Bardzo ciekawa rzecz, że tak naprawdę w Biblii mamy bardzo niewiele o nich wiadomo, natomiast tradycja bardzo dużo o nich mówi. Ci mędrcy ze wschodu, to co jest nam przekazane, to wiemy, że oni oczekiwali, że król żydowski narodzi się w jakimś znaczącym miejscu. I tam w Jerozolimie tak trafili w końcu do miejsca, gdzie zamieszkiwał rządzący wtedy człowiek, podający się za króla żydowskiego. I bo oczekiwali, że jeśli król, to gdzieś tam w takich rejonach się urodzi. A Jezus co? Urodził się właściwie, Pan Jezus urodził się bez adresu. Na dobrą sprawę, gdyby mieli mu założyć konto bankowe, to nie założyliby mu, bo adresu nie posiadał. Nie można by było go określić. To żaden adres, chyba pola betlejemskie, tak, gdzieś w okolicach Betlejem. Nie można by było określić kodu pocztowego. Ale a potem jeszcze na dodatek, nie dość, że urodził się w takim miejscu, no właściwie w jakiejś zagrodzie dla zwierząt. My sobie wyobrażamy to jako taką całkiem solidną stajnię, szopę, ale to była jakaś taka zagroda, raczej może z jakimś byle jakim zadaszeniem. To jeszcze zaraz potem stał się wygnańcem, uchodźcą. I nie było wtedy Czerwonego Krzyża, który by uchodźcom dawał namioty, więc rodzina ta znalazła się w tragicznej sytuacji. Można by było powiedzieć, zaczynali z samego dołu. I gdy dzisiaj ja myślę o tej sytuacji, to myślę o ludziach, którzy rodzą się w tragicznym położeniu. Jak myślę, to przychodzą mi na myśl te slumsy gdzieś w Indiach, gdzie osiągnięciem jest, gdy mieszkanie ma drzwi. A tak to nikt nie marzy o drzwiach. Byleby jakiś kawałeczek dachu, który w momencie większego deszczu da jakiekolwiek schronienie. Z tego miejsca zaczyna Pan Jezus. Ale słuchajcie, zauważmy pierwsze istotne słowo, jakie Pan Bóg ma do powiedzenia temu człowiekowi, który narodził, tak, pozwólcie, że tak to określę, człowiekowi, który urodził się w takiej beznadziejnej sytuacji. Ewangelia Łukasza, 3 rozdział. I to jest właściwie pierwsze słowo, które nam zostało przekazane, a które Jezus słyszy od swojego Ojca. Urodzony na polach. Jakiś tam uchodźca. Później gdzieś tam jego ojciec trafia do Nazaretu, ale tam żyje w jakichś takich nizinach społecznych. I co? I w tym momencie, gdy Jezus kończy prawdopodobnie 30 lat, bo to był ten wiek, kiedy już syn mógł zostawić swoich rodziców i sam się zająć swoimi sprawami, czytamy, że w 3 rozdziale, że Pan Jezus został ochrzczony przez Jana Chrzciciela i 22 wiersz tego 3 rozdziału mówi tak. I stąpił na niego Duch Święty w postaci przypominającej gołębicę. Przy tym z nieba rozległ się głos. Zauważcie, że to był głos skierowany do kogo? Głos skierowany do Jezusa. I ten głos brzmiał: Ty jesteś moim ukochanym synem, źródłem mojej radości. Słuchajcie, to nie było ze względu na to, że Jezus miał niebiańskie pochodzenie. To było ze względu na to, kim On był na tej ziemi. Ze względu na to, że On na tej ziemi tak wystartował i ze względu na to Pan Jezus słyszy ten głos. Jesteś moim ukochanym synem. i jesteś co? Moją niesamowitą, jesteś moją wielką radością. Źródłem mojej radości, czyli można by było powiedzieć, że jak Pan Bóg nie ma złych humorów, ale po ludzku to transponując, gdy Pan Bóg miałby zły humor, to patrzyłby w kierunku Jezusa i od razu, o, jest Jezus, a wszystko się zmienia. Wszystko wygląda dla mnie wtedy inaczej, bo jest Jezus. I słuchajcie, to mówi mi o tym, że bardzo często my myślimy o swoim urodzeniu, my myślimy o swoim pochodzeniu, o tym, kim jesteśmy ze względu na to, gdzie nam przyszło żyć. Wcale to nas tak nie cieszy, nie raduje. Jest wiele obiektywnych czynników i wiele w tym naszym myśleniu o tym, że urodziliśmy się tacy, a nie inni, może wydawać nam się zupełnie no, niedyskusyjnych, jeśli chodzi o to, że twierdzimy, że mogło to wypaść lepiej. Mogło to wypaść lepiej. I bardzo wielu z nas przeżywa taki problem z tym. Ale w tym problemie ja chciałbym ci powiedzieć, że Pan Jezus patrzy na ciebie i mówi, jesteś moim ukochanym dzieckiem. Jesteś moim ukochanym dzieckiem. Bez względu, gdzie startujesz, bez względu, gdzie zaczynasz. Jezus zaczynał to swoje dorosłe życie w bardzo niskim punkcie. Ale ojciec mówi, jesteś ukochanym synem. Jesteś źródłem mojej radości. I każdy z nas może wejść w miejsce, gdzie będzie słyszał ten głos i będzie słyszał to słowo. Druga rzecz, druga sprawa, a tak przy okazji jeszcze, to rzeczywiście może czasami czujemy się niezadowoleni z tego, gdzie się urodziliśmy, jak się urodziliśmy, ale musimy pamiętać, że w porównaniu z dwiema trzecimi ludzkości, a mniej więcej dwie trzecie ludzkości, to dzisiaj będzie gdzieś mniej więcej 5,3 coś tam miliarda ludzi, to urodziliśmy się w bardzo szczęśliwym miejscu. 5,5 miliarda ludzi, tak mniej więcej powiedzmy, jest w porównaniu z nami w o wiele gorszej sytuacji. Czasami mówimy, a no tak, trzeci świat, ale i mówimy, ale przecież my raczej patrzymy tutaj na Niemcy, na może Francję. No tak, ale musimy pamiętać, że w samej Europie jest kilkanaście państw, których sytuacja, na przykład materialna, jest dużo, dużo gorsza niż nasza. Nie wspominając już kraju takiego jak nasi sąsiedzi, niedaleko od nas, których kraj jest teraz w stanie wojny. I wielu młodych ludzi nie wie, czy nie trafią do wojska i z tego wojska, czy później wrócą cali. Więc to nasze porównywanie się bardzo często jest na bardzo płytkim poziomie. I ono nie ma żadnego sensu, dlatego że w każdej sytuacji, w każdym miejscu Pan Bóg chce powiedzieć, jesteś moim synem, jesteś źródłem mojej radości. Druga rzecz, druga sprawa to to, czy Panu Bogu przeszkadza w czymkolwiek to, jacy się urodziliśmy, gdzie się urodziliśmy. Zauważmy, że można by było mieć oczekiwanie, że skoro Pan Bóg ma taki plan dla Pana Jezusa, żeby On został Królem Królów i Panem Panów, żeby stał się Zbawicielem całego świata, to cóż mu przeszkadzało, co był wszechmogącym Bogiem, żeby to jego miejsce narodzin jakoś lepiej zorganizować. Ostatecznie on wszystko tam, można by było po co akurat takich ludzi w to zaangażował. Ludzi, którzy, no, jeśli chodzi o ich status materialny, to nie byli w żaden sposób szczególnymi ludźmi. Mało tego, gdybyśmy zajrzeli do rodowodu Jezusa i gdybyśmy chcieli go prześledzić, to byśmy stwierdzili, że to jest rodowód bardzo nieszczególnych typów czasami. Tam wspomniane są przynajmniej dwie kobiety. Jedna z nich była kobietą zajmującą się prostytucją, Rahab. Druga kobieta, która tam była wspomniana, to była kobieta, która dopuściła się grzechu, cudzołóstwa. Mało tego, ten grzech cudzołóstwa był spowodowany tym, że w tym rodowodzie Jezusa mamy takie dwie osoby, Dawid i Salomon. I zawsze tak bardzo pozytywnie mówimy o Dawidzie i bardzo pozytywnie mówimy o Salomonie. I rzeczywiście Biblia bardzo wiele pozytywnych rzeczy mówi i o Dawidzie, i o Salomonie. Ale równocześnie też Biblia mówi prawdę o tych postaciach. I co, jeśli chodzi o Salomona, to jaką prawdę odkrywa przed nami Biblia? Bardzo nieciekawą prawdę w pewien sposób. Dlatego, że Salomona poznajemy jako króla, który dopuścił do swojego życia to, że ten jego popęd seksualny był tak niezaspokojony, że potrzebował prawdopodobnie kilkuset partnerek. Nałożnic i żon. Pod koniec życia prawdopodobnie nie można było się doliczyć tego, ile to żon i ile nałożnic miał Salomon. To wszystko wskazuje na jakieś skrzywienie. Mądry człowiek, ale w charakterze gdzieś tam skrzywiony. Dawid, jego ojciec, miał ten sam problem. Jak czytacie życiorys Dawida, to okazuje się, że jedna żona po drugiej. I nigdy nie jak gdyby nie znalazł pełnej satysfakcji. Jeśli ktoś miałby pokutować z przekleństwa pokoleniowego, to wydaje się, że Pan Jezus. Bo to on miał takich przodków. Ale to wcale w momencie, gdy Jezus znalazł się tutaj na tej ziemi, Panu Bogu nie przeszkadzało. Panu Bogu nie przeszkadzało. Ojcu nie przeszkadzało. I ojciec mówi, powiedział do niego te słowa i mało tego, on wziął go tam, stamtąd, gdzie on był i uczynił z niego króla królów, pana panów. Zauważcie, że tak naprawdę Chrystus tym królem królów i panem panów staje się wtedy, gdy już jest po swoim ziemskim życiu. To wtedy, wcześniej, gdy różni ludzie mają wizję tej drugiej osoby Trójcy, to widzą co? Syna Człowieczego. Syna Człowieczego za każdym razem. A dopiero potem Jan widzi go jako tego, który panuje, król królów i pan panów. I dana jest mu wszelka moc, która jest na niebie i na ziemi. I wszyscy właściwie powinni oczekiwać jego przyjścia jako tego, który jest tym tym, który rządzi nad całym światem i nad całą rzeczywistością. I bardzo często mamy takie pokuszenie, żeby w naszym życiu być zapatrzony wstecz, a nie patrzeć do tego, na to, do czego nas przeznacza Bóg, do czego nas przeznacza Ojciec. I życie Jezusa jest takim argumentem, jest taką zachętą dla każdego z nas, abyśmy powiedzieli sobie, to, skąd ja pochodzę, nie jest tak istotne. Tak jak powiedział apostoł Paweł do Koryntian, słuchajcie, to nie jest ważne, że nie macie tam wielu takich dobrze urodzonych. To nie jest istotne. Ważne jest to, do czego powołał was wasz niebiański Ojciec. I patrzcie w tamtym kierunku, patrzcie w tamtą stronę. Pozwólcie, że opowiem wam o pewnym człowieku, pewną historię. To jest wręcz niewiarygodna historia. Ten człowiek już od 20 lat nie żyje. Odszedł do wieczności dokładnie 20 lat temu. Miał na imię tak z angielska bardzo, Benson. Ale urodził się w afrykańskim kraju, w Nigerii, w środku Nigerii. Nigeria, bardzo biedny kraj. Jego rodzice nie byli wierzącymi. On się urodził i w momencie, gdy się urodził już, to wyglądał na bardzo słabe, na bardzo chore dziecko. I trudno to sobie wyobrazić, ale musiał tak źle wyglądać, że jego ojciec powiedział do jego matki, słuchaj, weź tego dzieciaka, wyrzuć. Weź go, wyrzuć. I wywierał presję na tą matkę, żeby ona po prostu gdzieś go zaniosła poza wioskę, czy poza to przedmieście na miasta, na którym mieszkali i tam gdzieś go zostawiła. I w końcu matka uległa tej presji i go tam, tego Bensona, gdzieś zostawiła. Ale jak to często w takich sytuacjach jest, ona równocześnie też przeżywała nie samą presję, nie tyle presję, co coś tam w głębi serca ją tak wiązało z tym małym, może trochę pokracznym, może trochę takim dziwnie wyglądającym chłopczykiem, ludzką istotą, że nie mogła znaleźć sobie spokoju, gdy zostawiła tego chłopca tam gdzieś poza domem. I w końcu wróciła, zabrała go i wzięła go do domu i powiedziała nie, będę go karmić, będę się nim opiekować, będę go wychowywać. I gdy ona to powiedziała, to jej mąż i ojciec tego chłopca odszedł. Nie chciał mieć nic wspólnego. On nie chciał ponosić tego ciężaru. Przypuszczał, że ten chłopak będzie cały czas jakoś chory, będą mieli tylko kłopoty z nim i w związku z tym zdecydował, że odejdzie. Odszedł. Ten chłopiec rósł, gdy był takim wieku prawie dorosłego już mężczyzny, to trafił na nabożeństwo chrześcijańskie, nawrócił się. Nawrócił się akurat w jakimś kościele, który był związany z zielonoświątkowcami, potem też w tej wspólnocie przeżył chrzest z Duchu Świętym i od momentu, gdy przeżył chrzest z Duchu Świętym, zdecydował, że będzie dzielił się swoją wiarą z innymi ludźmi. I zaczął to robić. I wyobraźcie sobie, że Pan Bóg zaczął go niesamowicie używać. I wielu ludzi było uzdrowionych przez jego służbę. Wielu ludzi się nawracało. i w końcu został przywódcą w tym kościele. Wszyscy go znali jako w Nigerii, jako biskupa Idahoze. Przy czym taki wielu Afrykańczyków lubi taki styl, taki dosyć z rozmachem, więc był znany z tego, że tak się odświętnie bardzo ubierał. I wyobraźcie sobie, że miał taki, kilka razy mu się zdarzyło, że był zapraszany do różnych krajów. W końcu zwiastował Ewangelię, gdy tam jego jacyś ludzie, kronikarze to jakoś odnotowali, to w 125 krajach na świecie. No, 125 krajów na świecie, to znaczy, że musiał dużo podróżować. I gdy podróżował, to często zdarzało się, że gdy starał się o bilet, to przychodził, mówiono mu, no przepraszam bardzo, ale biletu nie ma. I on miał wtedy taki sposób. Mówi, ja jestem dzieckiem króla, jestem synem króla i nie ma dla mnie biletu. I przeważnie ludzie wtedy jeszcze zaniepokojeni tym, że jakiegoś króla afrykańskiego obrażą, znajdowali szybko dla niego miejsce i to przeważnie w pierwszej klasie. I był z tego bardzo znany. Ale zaczynał, zobaczcie, jakie było jego urodzenie. Zaczynał gdzieś wyrzucony z jakiegoś afrykańskiego domu. Ale to Panu Bogu wcale nie przeszkadzało w tym, żeby zrobić coś w jego życiu niesamowitego. Gdy patrzymy na wielu takich ludzi, których Pan Bóg w niesamowity sposób użył, to bardzo często byli tacy ludzie. Byli tacy ludzie, którzy zaczynali gdzieś tam, bo to tak jak gdyby Panu Bogu, zresztą list do Koryntian mówi, Panu Bogu się podoba brać to, co jest nisko i to podnosić. Brać to, co jest słabe, umacniać. Brać to, co jest uważane za głupie i pokazywać swoją mądrość na tym. I Pan Bóg jest specjalistą od tego. I kiedy myślimy o tych takich niesamowitych ludziach, których Pan Bóg użył, to przychodzi mi na myśl człowiek, który chyba dokonał jednej z największych rewolucji w dziejach ludzkości. Martin Luther. Wszyscy wiemy, kim był Martin Luther, wszyscy wiemy mniej więcej, jak się kończy jego historia, ale bardzo niewielu z nas pamięta, że on się urodził w chłopskiej rodzinie. Mało tego, że chłopska rodzina, to jeszcze oni nie mieli prawa do swojej ziemi. Byli tak zwanymi czynszownikami, więc jego ojciec zgadzał się na to, że on będzie uprawiał jakiś kawalątek ziemi i znaczną część z tego dochodu będzie płacił za to, że mu pozwolono to uprawiać. I w ten sposób utrzyma swoją rodzinę. I bardzo często bywało tak, że tacy ludzie tego dnia mieli jakieś utrzymania, a następnego dnia przychodził właściciel i mówił, do was już, ja was tutaj nie potrzebuję, dziękuję bardzo, wynoście się stąd. I tracili wszystko. I byli totalnie bez środków do życia. Jego ojciec był dość przedsiębiorczym chłopem, jak to z chłopami bardzo często bywa, i w końcu przerzucił się na to, żeby być górnikiem. I zaczął wydobywać rudę żelaza gdzieś tam w okolicach Mansfeld w Niemczech. I to się skończyło w ten sposób, że musiał być dość solidnym pracownikiem, bo zarabiał sporo. W końcu stał się właścicielem kilku takich szybów wydobywczych. Więc Panu Bogu nie przeszkadza to, że twoje urodzenie, twoje miejsce urodzenia, to, że może porównując się z innymi masz słaby start. Panu Bogu to nie przeszkadza. Pan Bóg chce, żebyś uwierzył w Niego, że On ma plan dla ciebie, że nawet jeśli ten plan będzie polegał na tym, żebyś tylko jednej osobie powiedział o Chrystusie jako o Zbawcy, to jest plan, który dla niego jest bardzo ważny. I on też o tobie, nawet jeśli jedyną rzeczą, którą zrobisz, to będzie jakaś tylko modlitwa o jakichś ludzi, to wystarczy, że i Pan Bóg mówi o tobie, syn mój ukochany, radość, źródło radości mojego życia. Źródło radości mojego życia. Słuchajcie, chciałbym, żebyście wychodzili dzisiaj stąd z takim przekonaniem, że wychodzicie jako źródła radości Pana Boga. Że Pan Bóg patrzy na was i mówi sobie, ale fajnie, że jest Stachu, ale fajnie, że jest Tomek, ale fajnie, że jest Beatka, ale to dobrze, że jest Roma. Żebyście byli przekonani, że to, jak wy i inni patrzycie na siebie, nie ma takiego znaczenia. O wiele większe znaczenie ma to, co Pan Bóg chce powiedzieć o waszym życiu. Bo on jest specjalistą od tych rzeczy i urodzenie jego